Dzień dobry, Maciej Ignatowski. Dzisiaj w naszym radiowym motomagazynie zaprosimy Państwa na dwie imprezy związane z motoryzacją. Pierwsza to urodziny silnika, które odbędą się w Koniecznikowej, a druga to The Freaks Meet w Fosie Rzeszowskiego Zamku. Będzie też jak zawsze kilka ciekawostek ze świata motoryzacji. Zapraszam. Dzień dobry, witamy serdecznie naszego gościa. Jest z nim dzisiaj pan Grzegorz Smela z Muzeum Silników Stacjonarnych w Koniecznikowej. Zanim powiemy o imprezie, która przed nami, przybliżmy może samo muzeum naszym słuchaczom. No, jak sama nazwa wskazuje, silniki stacjonarne, ale dużo ich tam jest?
Tak, dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jeśli chodzi o naszą ekspozycję, to jest to w tej chwili największa udostępniana kolekcja silników stacjonarnych w Polsce. Silników szczególnych, różnych konstrukcyjnie, różnych pod wieloma względami, dlatego ta kolekcja też jest taką najbardziej różnorodną i przez to pewnie atrakcyjną dla pasjonatów techniki i nie tylko. Tych silników na dzień dzisiejszy można około 150 podziwiać i są to, tak jak zaznaczyłem, wszystkie różne silniki.
I pewnie część z nich jest działająca.
Dążymy do tego, żeby wszystkie te silniki były sprawne i oczywiście prezentowały się także jak najlepiej, jak chodzi o oryginalność części, jak chodzi o wygląd. Natomiast no, w wypadku niektórych silników jest to strasznie trudne. Są to bardzo, bardzo unikatowe przedmioty, na tyle unikatowe, że nie można ich spotkać nigdzie indziej. Często nawet nie mamy odniesienia do takich oryginałów, jak one wyglądały pierwotnie, gdy posiadały wszystkie części.
A skąd one się biorą? Skąd wy je zdobywacie? Czy to gdzieś, nie wiem, w piwnicach jakichś, w stodołach gdzieś leżą jeszcze u kogoś i w ten sposób są pozyskiwane?
Sposoby pozyskiwania są naprawdę bardzo różne i o ile niedawno jeszcze takim jednym z podstawowych sposobów było po prostu odzyskiwanie na skupach złomów, o tyle teraz to już w większości są eksponaty kolekcjonerskie, kupowane czy też w formie depozytu stawiane w muzeum, a pozyskane niegdyś przez kolekcjonerów, więc tutaj no, bardzo różne są te sposoby. W ostatnim czasie też trochę silników przyjechało do nas z zagranicy. Zmienił się trend, do niedawna jeszcze tego typu rzeczy ciekawe i technicznie unikatowe wyjeżdżały z Polski, natomiast teraz już odwrotny trend jest, do Polski się po prostu przywozi.
No dobrze, że takie muzeum jest, gdzie to wszystko można zobaczyć. Powiedzmy jeszcze, do czego służyły kiedyś takie silniki stacjonarne, do czego były wykorzystywane?
Tak, dziś mało kto wie, że te silniki tak naprawdę ciągnęły całą gospodarkę. Tutaj to był motor napędowy, zresztą słowo motor bywało używane w wypadku silników stacjonarnych, nie tylko. To były urządzenia, które poruszały innymi maszynami w każdej gałęzi gospodarki, można powiedzieć. Taki silnik podłączało się do danego urządzenia bądź zespołu urządzeń i ten silnik wykonywał właściwą robotę.
No, byliśmy i chyba jesteśmy jeszcze może nadal centralnym okręgiem przemysłowym, więc tych silników tutaj rzeczywiście pewnie było sporo. No i czeka nas impreza, bo to 90 lat z tego co policzyłem, od 1935 roku, 90-lecie takich silników stacjonarnych, czyli urodziny silnika.
Tak, ale ta data dotyczy dwóch silników, które akcentujemy w tym roku. Są to silniki Stoczni Gdańskiej z roku 1935 i z tego samego roku również silnik fabryki Linke Hoffmann Werke. Co roku akcentujemy inne silniki. W ubiegłym roku był to silnik, około 110-letni silnik Landsberg & Warte firmy Karl Jenes, obecnego Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast w wcześniejszych latach były to silniki Motor Polski z roku 1922 i następnie Zieleniecki, silnik Lech, fabryki L. Zieleniecki, Kraków. To były silniki stuletnie, natomiast w tym roku silniki 90-letnie, obydwa niemieckiej produkcji, ale wyprodukowane na obecnych ziemiach polskich. My tą polską historię też akcentujemy. One tutaj zgodnie ze swoim przeznaczeniem były użytkowane przez lata. Ten jeden z nich akurat napędzał młyn w Brzuzie Królewskiej tu na Podkarpaciu, natomiast drugi w okolicy Dębicy obsługiwał maszyny rolnicze w jednym z gospodarstw.
Podczas tych urodzin silnika w Koniecznikowej to będzie tylko prezentacja, czy może próba uruchomienia tychże silników?
No, skupiamy się na tym, żeby uruchomić te silniki przed taką szeroką publicznością. To jest zawsze atrakcyjne, jeżeli silnik się porusza, wydaje dźwięki, te wizualne walory też są bardzo, bardzo ciekawe. Nawet i aromat, bo tutaj oczywiście silnik zadymi, jest to silnik spalinowy, jeden i drugi, więc tych doznań takich będzie, bodźców będzie zdecydowanie więcej. Nigdy nie wiadomo, czy te silniki w danym momencie nas nie zaskoczą, być może negatywnie, bo są to oczywiście stare, zabytkowe przedmioty, więc tutaj no, bywają trochę problematyczne te uruchomienia, ale do tej pory się udawało i myślę, że tak będzie i tym razem.
W programie imprezy jest jeszcze pokaz uruchomienia i pracy średnioprężnego silnika Perkun. Co to takiego jest?
Tak, Towarzystwo Budowy Motorów Perkun w Warszawie, warszawska firma, która powstała w roku 2004 na ulicy Gęsiej, później się przeniosła na Pragę, na ulicę Grochowską i tam funkcjonowała aż do roku 1944, kiedy to została doszczętnie przez Niemców zniszczona. Natomiast jest to fabryka, która ma chyba największe dokonania, jeśli chodzi o rozwój tej techniki budowy silników spalinowych stacjonarnych w Polsce. Obok warszawskiego Ursusa jest ona najbardziej znaną także. Mamy silnik w kolekcji, silnik sześciokonny, średnioprężny właśnie tej wytwórni i będzie to, urodziny silnika będą wspaniałą okazją do tego, żeby pokazać, jak taki silnik się uruchamia, jak on pracuje. Średnioprężny to znaczy, że nie ma wystarczającego sprężania, nie ma wystarczającego, no tak powiem kolokwialnie, ciśnienia wewnątrz cylindra, by zapłon mieszanki nastąpił samoczynnie. Natomiast ten zapłon uzyskuje się poprzez wcześniejsze podgrzanie specjalnej części głowicy, tak zwanej gruszy żarowej, podgrzanie chociażby palnikiem gazowym współcześnie, a niegdyś to ludlampą wykonywano.
Ciekawe rozwiązania techniczne sprzed lat rzeczywiście można zobaczyć. Podczas tych urodzin wszystko będzie prezentowane.
Tak, oczywiście to tylko część programu. Tego programu jest sporo i tych punktów takich, które powinny być atrakcyjne dla uczestników imprezy jest wiele. Są oczywiście zaplanowane stoiska z motocyklami zabytkowymi, samochodami, rowery zabytkowe. Tutaj będziemy aktować kolekcję Pawła Dziedzica, twórcy Muzeum Zabytkowych Rowerów w Pilźnie, kolekcja u Mnicha. Tak się nazywa ta kolekcja. Natomiast współpracujemy na potrzeby tej imprezy, współpracujemy już od lat zresztą z takimi prężnie działającymi grupami, jak chociażby Stary Traktor Bieszczady, to zabytkowe ciągniki. Oni zresztą będą prezentować jeden ze swoich silników stacjonarnych, który napędza ceglarkę. Będziemy pokazywać, przynajmniej w części będziemy pokazywać, jak ta technologia produkcji cegły niegdyś wyglądała. Okazuje się, że silnik stacjonarny tutaj w tych rejonach właśnie w takiej czynności miał bardzo, bardzo duże zasługi. Wiele domów, które powstawało z cegły, było właśnie, no te cegły formowane by przez taką ceglarkę i napędzający silnik. Współpracujemy także z klubami motocyklowymi, takie chociażby jak Pęknięta Szprycha, Stowarzyszenie, czy też Sokół Robczyce, Gryfici Dębica, tutaj grupa, która no, bardzo mocno się przykłada również do naszych imprez i pozdrawiam ich z tego miejsca. Zresztą wszystkich kolekcjonerów, którzy nas odwiedzą, wszystkie grupy, które nas zaszczycą swoją obecnością, serdecznie zapraszam i też pozdrawiam z tego miejsca.
A czy będzie można zobaczyć takie nietypowe pojazdy, którymi chwalicie się na przykład na stronie internetowej?
Tak, tutaj jest troszeczkę sprawa bardziej złożona, bo w naszym programie są przewidziane pojazdy specjalne z Koła Naukowego Politechniki Lubelskiej i przede wszystkim obecność Leszka Gardyńskiego, który tym kołem się opiekuje. To jest doktor inżynier Politechniki Lubelskiej, specjalista od materiałoznawstwa i jednocześnie no, człowiek, który trochę eksperymentuje z takimi pojazdami, ma już w swoim życiorysie przywrócenie do sprawności, odtworzenie chociażby trenażeru czołgowego, ciekawego pojazdu. Natomiast do nas najprawdopodobniej przywiezie dwa takie pojazdy. Jeden to będzie syrena na gąsienicach, a drugi to żuk 6x6 z kiprem. No tutaj to lubelskie środowisko akcentuje te swoje produkty, bo wiadomo, żuk był produkowany w Lublinie i pod akcją Ratujmy Żuki zostały ostatnie sztuki, również Leszek działa i tutaj w Konieczkowej zaprezentuje to, co ma pewnie najciekawsze.
No i jeszcze jedna akcja, czyli próba bicia rekordu. którą też próbujecie zrobić.
Tak, ale zanim przejdę do próby bicia rekordu, to jeszcze wspomnę, że był zaplanowany jeszcze jeden punkt programu. Miała być prezentacja pojazdu Józefa Bożka, rekonstrukcji takiego pojazdu, pierwszego parowego samochodu w Europie, którego twórcą był Polak. Polak, cieszynianin, i który to, no, on rzeczywiście się realizował w Czechach, więc tutaj Czesi sobie do tej osoby akurat swoje prawa
uzurpują.
Natomiast my wiemy, że był Polakiem i te dokonania jego chcieliśmy tu pokazać. Natomiast w ostatnim czasie niestety dowiedzieliśmy się o tragicznej sprawie. Zmarł Piotr Pluskowski, który odbudowywał ten pojazd. Mój kolega, specjalista, jeśli chodzi o taką, jeśli chodzi o w ogóle motoryzację, i no, nieodżałowana postać, pasjonat z krwi i kości, autor wielu książek o samochodach. Tuż po zapowiedzi jego udziału w naszej imprezie dowiedzieliśmy się o tym, że Piotrek zmarł.
No i ta próba bicia rekordu, bo o tym jeszcze mieliśmy powiedzieć, że to będą co? Silniki, wszystkie pracujące silniki będą policzone, tak? I to ma być rekord.
Rekord polega na tym, znaczy próba polega na tym, że uruchamiamy równocześnie zabytkowe silniki stacjonarne. Są to tylko stacjonarki, nie mogą to być silniki pojazdowe. No chyba, że w pojazdach, w których zaadoptowano silnik stacjonarny, bo bywają też takie tak zwane samki, w których takie silniki montowano jako napędowe. Równocześnie te silniki muszą pracować przez minutę bądź więcej. Nie jest to taka prosta sprawa, bo raz, że trzeba zgromadzić w tym roku co najmniej 60 silników. 60 to, żeby wyrównać rekord, natomiast żeby go poprawić, tych silników musi być 61. Co najmniej muszą pracować cały czas. Żeby obsłużyć te silniki, trzeba odpowiednią ilość osób. Chyba z tym jest jeszcze większy problem, bo silników sprawnych jest trochę więcej, natomiast nie jest to taka prosta czynność uruchomić te silniki na raz.
Trzeba się na tym znać też.
Raz, że znać. Po drugie, trzeba na to czasu, a tu trzeba się śpieszyć. Po trzecie, niejednokrotnie trudne jest to uruchamianie w tych warunkach, bo ziemia drży, jest głośno, jest czasami trochę zadymienia. Nie widzi się często, jak ten silnik, czy on już zaczyna pracować, czy też nie. Ta czynność jest naprawdę skomplikowana. Ale to jest chyba jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji tutaj właśnie tych prób na urodzinach silnika.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To już 27, czyli ten weekend w Konieczkowej.
Tak, zapraszamy do Konieczkowej, ale nie tylko tego dnia, bo oczywiście muzeum funkcjonuje przez 6 dni w tygodniu, od wtorku do niedzieli. Można w te dni odwiedzać muzeum w godzinach od 10 do 17. I tutaj polecam wizytę właśnie w taki zwykły dzień. Oprócz tej wizyty na urodzinach silnika, wizyta w muzeum powinna być niezapomnianym przeżyciem.
A tymczasem urodziny silnika 27 lipca od godziny 12 do 20. Dziękuję bardzo. O tych wszystkich atrakcjach opowiadał pan Grzegorz Smela.
Dziękuję bardzo.
Kolejnym gościem w programie jest Marcin Wójtowicz z The Freaks Meet. The Freaks Meet to jest właściwie impreza, którą organizujecie po raz kolejny, i to tutaj niedaleko radia, bo w Fosie Zamku.
Dzień dobry, witam serdecznie. Impreza odbędzie się 26 lipca o godzinie 14. O godzinie 14 zaczynamy i impreza będzie trwała do późnego wieczora.
Tak, ja czytam tutaj taki opis. Najbardziej chillowa impreza motoryzacyjna tego lata. Wraca do Fosy, najlepszej miejscówki na letniej mapie Rzeszowa.
Tak,
tak myślę sobie o tej Fosie tutaj. To jest dość głęboko. Jak tymi samochodami tam można wjechać?
Kiedy pojawiła się idea imprezy parę lat temu, to przetestowaliśmy sobie wjazd z drugiej strony. Całkowicie nietypowo, bo każdy się zastanawiał, jak tam wjeżdżamy tymi furkami niskimi. Nie jest to bezpośrednio od strony lokalu, tylko od strony Alei Kasztanowej. Tam sobie opracowaliśmy taki wjazd, przetestowaliśmy ten wjazd i tam jest właśnie wytyczony. Także od drugiej strony te auta w asyście przejeżdżają i wjeżdżają do Fosy Zamkowej. Pod lokal Fosa.
Skoro mówimy o autach, to powiedzmy, jakie to są samochody, bo czytam tylko, że stylowe niskie fury.
Jasne, dobra, to tak spróbuję to przybliżyć.
No właśnie, bo nie jest to takie łatwe powiedzieć.
Jasne. Generalnie to są samochody, które są poddawane surowej selekcji, także my stawiamy na jakość aut, które można zobaczyć na imprezie. Są to samochody, które przypuszczam, że słuchacze nie mają okazji zobaczyć na co dzień. Niskie, dlatego że niskie furki wyglądają bardzo fajnie, zwłaszcza tam stawiamy duży nacisk na tak naprawdę na kompleksowość tych projektów, na ich spójność, na spasowanie karoserii razem z kołem. Także są to auta, tak jak w opisie, bardzo niskie. Są pewne wyjątki, zdarzają się pewne wyjątki. Jeżeli auto przechodzi selekcję, no to tak jak powiedziałem, jest brany pod uwagę jego całokształt, tak naprawdę jego styl i kompleksowość przeprowadzonych modyfikacji i spójność przeprowadzonych modyfikacji, bo to są auta tuningowane, ale jest to taki rodzaj tuningu, który chcielibyśmy pokazać, przybliżyć, rodzaj tuningu, który nie jest mainstreamowy, tak jak wielu osobom się kojarzy, tylko są to naprawdę stylowe fury.
Przepraszam, że zapytam, ale to nie jest taki wiejski tuning.
Właśnie totalnie nie. I dlatego między innymi tą imprezę organizujemy i między innymi dlatego ta impreza też jest otwarta. Jest to impreza otwarta, żeby można było przyjść, zobaczyć, a przede wszystkim porozmawiać z właścicielami. No i też jest taki aspekt, oprócz tego aspektu show, jest aspekt edukacyjny, to znaczy my edukujemy, żeby mimo otwartej imprezy tych aut nie dotykać, nie otwierać samemu, bo będą tam właściciele. Dla wielu osób to nie są tylko środki lokomocji, tylko są to auta, które mają historię, duszę, jest mnóstwo pracy w te auta włożone, prawda? Więc właściciele będą mieli identyfikatory. Każdy wystawca jest tak naprawdę opisany, więc oni bardzo chętnie opowiedzą, bardzo chętnie pokażą, tylko polecamy zapytać.
To nie jest taki tuning zewnętrzny, bo to również są modyfikowane przecież silniki.
Zgadza się, ale tutaj najważniejszy jest aspekt estetyczny. Bardzo często silniki też są poddawane modyfikacji, nawet komory, w większości tych aut, komory silnikowe wyglądają pięknie i estetycznie. Natomiast tutaj przede wszystkim chodzi o tą estetykę zewnętrza, ale bardzo często jest też tak, że tak jak mówisz, są modyfikowane silniki i są modyfikowane wnętrza, ale bardzo ważne dla nas jest, żeby to miało klimat, żeby to było właśnie spójne, żeby to było jakościowe, bo oprócz tego, że impreza jest chillowa, to stawiamy właśnie na jakość tuningu, na jakość samego wydarzenia, na jego klimat.
Ile samochodów już się zgłosiło, ile będzie można zobaczyć egzemplarzy?
Zgłosiło się bardzo dużo, a po selekcji tych egzemplarzy będzie 54.
Wszyscy się tam zmieszczą?
No, robiliśmy symulację ustawienia, udało się, także zakładamy, że wszyscy się zmieszczą i dla osób, którzy chcą pochillować na leżakach, też nie zabraknie miejsca.
No tak, żeby chillować na leżakach, to już tak, mamy customowe fury, tak mamy leżaki, to jeszcze będzie dobra muzyka.
Będzie dobra muzyka, będzie dwóch DJ, będzie nasz niezawodny selektor DJ Dobry Vibe i nie bez powodu się tak nazywa, także impreza będzie na pewno w dobrym vibe prowadzona. No i będzie drugi DJ MRK, który nie tylko zadba o repertuar i wzbogaci repertuar Tomka, ale również pojawią się skrecze i katy na żywo. Także też myślę, że jest to bardzo fajny aspekt tutaj muzyczny.
A gdyby ktoś jeszcze chciał się zgłosić, bo słyszy naszą rozmowę, a ma w garażu fajną furę, to co?
To na kolejną edycję zapraszamy.
No już teraz jest lista zamknięta, tak?
Tak, lista jest zamknięta, nie ma już miejsca. Dostajemy jeszcze pytania w tym momencie, czy można wysłać zgłoszenie, ale że tak powiem, nawet od strony formalnej nie przerobilibyśmy tego, nie zweryfikowalibyśmy, także już jest troszeczkę późno, ale za rok impreza Dafrik Smith z pewnością się powtórzy, także zapraszamy do zgłoszeń za rok. Na pewno będziemy to anonsować.
To nie tylko te samochody 1:1, ale też modele podobno się
tak,
mają pokazać.
Będą. Będzie wystawa też modeli customowych. Także są to modele, których nie kupimy w sklepie, nie pojawią się na półce, tylko są to modele aut też, które są ręcznie customizowane i często są wzorowane na prawdziwych projektach, na prawdziwych samochodach, czyli na tuningowanych autach. Tutaj między innymi z polskiej sceny. Także będzie można również się zobaczyć na FOSie, taką mini wystawę.
I porozmawiać z kolekcjonerami, no bo przecież ktoś je przywozi, ktoś je, tak powiem, kolekcjonuje.
A w zasadzie to jest jedna osoba, która je tworzy. Dokładnie, także będzie można ją na FOSie również poznać, zgadza się.
I porozmawiać o tym, o tej pasji właściwie, bo to jest pasja.
Zgadza się. Tak samo jak właśnie pasją jest tworzenie w cudzysłowie dużych zabawek, tak samo i tych mniejszych. Także ja bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść, zobaczyć, no i porozmawiać właśnie z właścicielami aut i tych małych, i tych dużych.
A gdyby ktoś był głodny, to będzie można chyba jeszcze coś zjeść.
Zdecydowanie. Tam FOSA nam obiecała, że zadbają o to, żeby to jedzenie tak szybko się nie skończyło, bo rok temu impreza musiała być dobra, bo jedzenie się skończyło pod koniec imprezy, także dla nas też to był wyróżnik, że chyba naprawdę było fajnie.
No to zapraszamy bardzo serdecznie. 26, czyli jutro, bo dzisiaj jest piątek. Od której godziny można się stawić już?
Od 14 godziny. Zapraszamy od 14 godziny.
Do
końca.
Po prostu.
Tak jest, tak jest. Auta zaczynają wyjeżdżać o godzinie 22, także do późnego wieczora można je oglądać.
A zapraszam Państwa Marcin Wójtowicz, Da Freaks Meet 26 lipca, w najbliższą sobotę wieczorem, właściwie po południu i wieczorem. Dziękuję bardzo.
Po południu wieczorem. Dziękuję bardzo.
Teraz kilka informacji ze świata motoryzacji. Przednie światło stop w samochodach mogłoby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Tak wynika z badań przeprowadzonych na Słowacji. Naukowcy z Żyliny testowali to rozwiązanie przez rok w rzeczywistym ruchu. W badaniu wzięło udział prawie 3000 kierowców, którzy przejechali łącznie ponad 38 milionów kilometrów.
Zielone światło stop jest montowane z przodu pojazdu pod tablicą rejestracyjną lub w atrapie chłodnicy. Zapala się w momencie wciśnięcia pedału hamulca. Dzięki temu inni uczestnicy ruchu widzą, że pojazd zwalnia i zamierza się zatrzymać. To rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo między innymi na przejściach dla pieszych. Według Milosza Poliaka z Uniwersytetu w Żylinie, montaż przedniego światła stop choćby w co dziesiątym aucie na Słowacji mógłby zmniejszyć liczbę wypadków o 15%. Udałoby nam się wówczas zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków o 39 rocznie, a liczbę rannych o 864. Z ekonomicznego punktu widzenia koszty związane z wypadkami spadłyby o ponad 166 milionów euro. Na Słowacji przednie światło stop może zostać zalegalizowane jako element dobrowolnego wyposażenia pojazdu. Zakłada to projekt ustawy, którym parlament zajmie się we wrześniu. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
Na Słowacji przednie światło stop może zostać zalegalizowane jako element dobrowolnego wyposażenia pojazdu. Zakłada to projekt ustawy, którym parlament zajmie się we wrześniu. 31% badanych Polaków pozytywnie ocenia wynajem samochodu w porównaniu do posiadania go na własność. Wynika z badania Auto na pokolenia. Do wynajmu samochodów Polaków najbardziej przekonuje brak konieczności martwienia się o serwis, naprawy czy ubezpieczenie. Autorzy raportu autorstwa Santander Consumer Multirent ocenili, że świat podbijają nowe trendy dotyczące mobilności. Jednym z nich jest CAS, czyli Car as Service, samochód jako usługa. Wyjaśnili, że zgodnie z nim zamiast kupowania i utrzymywania pojazdu można zdecydować się na inne formy użytkowania, na przykład wynajem, car sharing czy subskrypcję. Zgodnie z wynikami badania 31% Polaków pozytywnie ocenia wynajem samochodu w porównaniu do posiadania go na własność, w tym 9% zdecydowanie pozytywnie, a 22% raczej pozytywnie. Negatywną ocenę wskazało z kolei 24%, a 45% nie potrafi jednoznacznie ocenić tych dwóch form posiadania auta i udzieliło odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć. Ankietowani w zakresie preferowanego finansowania samochodów wskazywali też na leasing 26% oraz na kredyty to 27%. Co trzeci respondent stwierdził, że brak konieczności martwienia się o serwis, naprawy czy ubezpieczenie najbardziej przekonuje lub przekonałoby ich do skorzystania z usługi wynajmu auta. Niemal co czwarty ankietowany docenia lub doceniłby brak potrzeby angażowania dużych środków własnych, a co piąty, to jest 19%, możliwość wynajmu auta na próbę przed ewentualnym zakupem. Z kolei 16% badanych wskazało, że przekonuje ich brak ryzyka utraty wartości pojazdu, a 14% możliwość częstej zmiany auta bez długoterminowego zobowiązania. 12% ankietowanych uważało za zaletę wygodną procedurę i minimalne formalności, dostęp do nowych dobrze wyposażonych modeli samochodów, a także dodatkowe usługi w cenie, jak na przykład opony zimowe czy assistance 24/7. Do zakupu samochodu na własność najbardziej przekonuje Polaków niezależność i swoboda. To 52%. Najczęściej twierdzili tak badani w grupie od 18 do 29 lat, gdzie odpowiedź ta zdobyła najwięcej wskazań – 62%. Z kolei 48% postawiło na wygodę i oszczędność czasu w codziennych dojazdach. To jednocześnie najważniejsze aspekty dla 50-latków. Ponadto po 33% badanych wybrało większe poczucie bezpieczeństwa i prywatności oraz przyzwyczajenie do tego, że samochód od zawsze był w ich gospodarstwie domowym. Z kolei 14% respondentów twierdziło, że na dłuższą metę posiadanie samochodu na własność jest bardziej opłacalne. 10% określiło, że to dla nich element statusu społecznego i prestiżu. Najmniejszy odsetek, bo 6%, traktuje auto jako inwestycję lub sposób oszczędzania. Zgodnie z doniesieniami niemieckiego dziennika Bild, zmiany szykowane przez Komisję Europejską, o których nikt głośno nie mówi, dotyczą zakazu sprzedaży samochodów spalinowych i to już od 2030 roku, czyli za niecałe 5 lat. Propozycja ta spotkała się z falą krytyki nie tylko ze strony przedstawicieli branży, ale nawet samych unijnych polityków. Wprowadzane nowe przepisy dotyczą zakupu samochodów spalinowych przez wypożyczalnie i większe firmy. Nowe przepisy mają też zmusić do inwestowania wyłącznie w pojazdy elektryczne. To bardzo duża ingerencja w rynek, która będzie dotyczyć nie tylko wspomnianych większych firm i wypożyczalni, ale też każdego urlopowicza, który na wakacjach będzie chciał wypożyczyć samochód. Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie takich regulacji może odbić się na portfelach podatników. Wyższe ceny zakupu samochodów elektrycznych oraz koszty związane z ich utrzymaniem są już teraz poważnym problemem dla wypożyczalni. Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że drastyczne zmiany mogą wpłynąć na zadowolenie konsumentów, w tym urlopowiczów, którzy często korzystają z usług takich firm. Wszystko wskazuje na to, że narzucenie wyłącznie elektrycznych samochodów odbije się szerokim echem zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i wśród użytkowników indywidualnych. Propozycje Komisji Europejskiej wywołały lawinę krytyki i obaw, które dotyczą przede wszystkim zbyt szybkiego wprowadzenia zmian w motoryzacji oraz ich potencjalnie negatywnego wpływu na gospodarkę krajów członkowskich UE. To, czy plany zostaną wcielone w życie, pozostaje na razie sprawą otwartą i na szczęście na razie to tylko propozycje. Ceny detaliczne wszystkich paliw oprócz autogazu w ciągu ostatniego tygodnia nieznacznie spadły. Benzyna 95 kosztuje średnio 5,85 zł, a diesel 6,05 zł za litr, poinformowali w środę analitycy portalu epetrol.pl. Najtaniej zatankować można w województwie pomorskim. Zgodnie z wyliczeniami analityków, średnia cena benzyny 95-oktanowej spadła od poprzedniej środy, to jest 16 lipca, o 4 grosze z 5,89 na 5,85 zł za litr. Podobny spadek zaliczył olej napędowy, który staniał z 6,9 groszy do 6,5 groszy za litr. Obniżyła się też cena benzyny 98-oktanowej z 6,67 do 6,65. Ale autogaz pozostał bez zmian. Kosztuje przeciętnie 2,69 za litr. Eksperci z epetrol.pl zaznaczyli w komunikacie, że najtaniej kierowcy mogą zatankować w województwie pomorskim, gdzie cena podstawowej benzyny wynosi 5,74 za litr, oleju napędowego 5,93 za litr, a LPG 2,60 za litr. W przypadku diesla taką samą cenę odnotowano też w województwie łódzkim. Autogaz najtaniej sprzedawany jest z kolei w województwie śląskim, gdzie kosztuje 2,59. Najdrożej jest natomiast w województwie opolskim, gdzie litr 95-oktanowej benzyny kosztuje 6 zł, a 98-oktanowej 6,86 za litr. Taka sama cena benzyny 95 jest też w województwie świętokrzyskim. Olej napędowy kosztuje tam 6,18. Ceny wyższe od średniej krajowej są też w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie za 98-oktanową benzynę trzeba zapłacić 6,74, a za diesla 6,14. W przypadku LPG najwyższa cena jest w województwie lubuskim 2,83 za litr. Dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i jak zawsze życzymy Państwu szerokiej drogi. Maciej Ignatowski i realizator audycji Jerzy Dziobak. Do usłyszenia.